Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Zaczynamy. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Zaczyna od studia w Zielonej Górze. Nasi goście Aleksandra Mrozek, Nowoczesna. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Olimpia Tomczyk, Iwko, Kukiz 15.
Dzień dobry, Lubuskie.
I Stanisław Tomczyszyn, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Teraz studio w Gorzowie, Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam państwa, dzień dobry.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Oraz Leszek Gajda, Porozumienie.
Witam serdecznie wszystkich.
Chciałbym, abyśmy to nasze spotkanie rozpoczęli od rankingu bogactwa samorządów, który to cyklicznie przygotowywany jest przez czasopismo Wspólnota. W tym najnowszym zestawieniu miast za 2018 rok Zielona Góra spadło o dwie pozycje, z 10 na 12, z zamożnością per capita. Ja te liczby postaram się tutaj, żeby państwu zobrazować, się przybliżyć, 4716 zł. Gorzów z kolei piąty rok z rzędu okupuje ostatnią, 18 pozycję, z dochodami na głowę w wysokości 4183 zł. W zestawieniu województw, bo to też bardzo ważne, a nawet najważniejsze, Lubuskie znalazło się na miejscu 11. ze wskaźnikiem zamożności 238 zł. I to jest spadek, bo byliśmy na 6. miejscu, a przed 4 laty nawet na 4. No i dodam, żeby to też w jaką formę wyrażę ubrać, że w rankingu uwzględnione są tylko dochody własne i otrzymywane subwencje. Nie uwzględniano wpływów z dotacji celowych, w tym też unijnych. No i teraz pytanie do państwa, co się takiego stało, że Lubuskie, największe lubuskie miasta, no i przede wszystkim samo województwo, są tak nisko w rankingu. No gdzieś tam w głowie dźwięczą mi takie określenia, że jesteśmy zieloną krainą z nowoczesnymi technologiami, że jest Lubuskie młode, prężne, przyszłościowe. Rankingi pokazują co innego. Co się takiego stało według państwa? Może nie ma powodu do paniki? Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość, na początek.
No nic nie dzieje się bez przyczyny oczywiście. Zarządzanie w samorządach ma swoje skutki i konsekwencje. Przez lata całe w rankingach uwzględniano umiejętność zdobywania środków zewnętrznych, inwestycyjnych, sprzedawane inwestycje, czyli podsumowanie, czy uznane za wliczane do niejako atrakcyjności tych miast pod względem właśnie dochodów. Tak zwane oddawane inwestycje po wielu latach. W tej chwili skupiono się, zresztą chyba nie po raz pierwszy w tych rankingach, wyłącznie na dochodach. Czyli to co, jeżeli mówimy o dochodach, to dochody własne, czyli PIT-y, CIT-y i ewentualnie jeszcze subwencje. No i mamy obraz rzeczywisty sprawności działania zarządzających miastami, nie tylko dzisiaj, ale to są skutki tego, co działo się w mieście 5, 7 w Gorzowie 15 lat temu. Tamtych decyzji podejmowanych, ukierunkowanych na zdobywanie dużych środków, budowanie obiektów kosztochłonnych w eksploatacji. One obciążają dzisiaj bardzo mocno bezpośrednio działanie. Ograniczają też oczywiście zdolność kreowania innej rzeczywistości gospodarczej, bo jesteśmy jakby zdeterminowani tu w mieście zgromadzić odpowiednie środki na to, żeby zapewnić bieżące funkcjonowanie miasta. No i mamy taki właśnie efekt, że z pewnością też ubywa nam mieszkańców, z pewnością ubywa nam też podatników, bo z siłą rzeczy, jak następują migracje między miastami i ludzie z inicjatywą czy zdolniejsi wyjeżdżają do innych miast, to zasilają oczywiście budżety po przeniesieniu tamtych miast i budują bogactwo tamtych miast, więc problemów do przedstawienia, omówienia i wyciągnięcia właściwych wniosków jest bardzo dużo.
A można coś temu zaradzić?
No oczywiście, że tak. Przede wszystkim działanie w porozumieniu. Miasto jest, jeżeli ma być samorządem, ma być wspólnotą działania, to nie jest miastem tego czy innego prezydenta, tego czy innego układu, który decyduje o sprawach, tylko jest działaniem we wspólnocie, a niestety w Gorzowie ta wspólnota 20 lat temu została rozbita.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska. Pana ocena sytuacji.
Zauważmy pierwszą rzecz. Lubuskie, nie zgodzę się, że jest na niskiej pozycji. 11 miejsce na wszystkie województwa. Jesteśmy malutkim województwem, to wyraźnie też podkreślmy. Jeżeli dajemy radę kilka innych województw w Polsce, choćby łódzkie, opolskie i nie tylko, wyprzedzić, to myślę, że to jest już nieźle. Ale to mówimy o tym poziomie wojewódzkim, więc tutaj myślę, że z tego się cieszmy i trzymajmy to, bo to jest ten element, który warto kontynuować. Jeżeli chodzi właśnie o rankingi już dalej, czyli miast, gmin, no tak, tu jest dużo, dużo gorzej. To jest taki charakterystyczny ranking. Tu liczą się właśnie dochody. Tu nie są brane pod uwagę inne rzeczy, jak tylko to, co wpływa do danej kasy miasta czy gminy. I tu wypadamy słabo, tak. Za mało inwestycji prorozwojowych. Biznes, wiemy, że w naszym województwie biznes to w większości wypadków małe, średnie firmy. Bardzo dobrze, że one są. Dzięki nim funkcjonujemy. Ale też nie zatrudniają one tak dużej ilości osób, by przełożyło się to na dochody. Tu zauważmy taki wskaźnik zupełnie inny. W ciągu ostatnich w sumie 8 lat eksport z województwa lubuskiego wzrósł blisko dwukrotnie. Czyli to nie jest tak, że tu się nic nie dzieje. W naszym województwie nie ma ogromnych aglomeracji. Właśnie są to dużo mniejsze miasta, które niekoniecznie bardzo dobrze sobie radzą, czyli nie potrafią znaleźć dla siebie takiego czegoś, co buduje, co powoduje narastanie wpływów, czy wzrost tych wpływów rok do roku. I szkoda, no. Jest to pewna refleksja dla prezydentów, burmistrzów, dla rad gminnych, miejskich. Warto, żeby przeprowadzić taką dyskusję na ten temat. Co zrobić? Właśnie, jakie działania są niezbędne, żeby to poprawić?
Odnoszę wrażenie, że jednak pan bagatelizuje tą 11 pozycję, no bo spadek to jednak spadek. Byliśmy na 6 i na 4 pozycji też byliśmy kilka lat.
Tylko panie doktorze, co do tej 6 pozycji, tam inne trochę wskaźniki były brane pod uwagę. W tej chwili to są wprost tak, jak pan powiedział. No tyle, ile wpływa do naszego województwa, dzielone przez ilość mieszkańców, no daje wynik. Niczego nie bagatelizuje, ale proszę państwa, no nie czarujmy się, Lubuskie to nie jest pępek świata. Chciałbym, żebyśmy kiedyś byli na podium w pierwszej trójce, ale z molochami, wielkimi województwami jak mazowieckie, no sorry, ale to nie ta liga.
Olimpia Tomczykiwko, Kukiz 15 teraz.
Znaczy ja mam wrażenie, że niestety brakuje tutaj naszym włodarzom pomysłu, a właściwie takich zdolności organizatorskich, bo ja uważam, że całe województwo, jak również miasta, powinny być traktowane jak przedsiębiorstwa, jak firmy. I firmy dobrze zarządzane zawsze przynoszą jakieś profity i zawsze to idzie do góry, do przodu, rozwija się. A tutaj niestety ostatnie lata to są dotacje. Fajnie, że potrafiliśmy je pozyskiwać, zwłaszcza tutaj na południu województwa. To jest duży plus, tylko niejednokrotnie te dotacje pozyskiwane były nieprzemyślanie, czyli były różne inwestycje, które niekoniecznie przynoszą pieniądze. Województwo całe globalnie musi myśleć o tym, żeby inwestować tam, gdzie można później wyciągnąć te pieniądze. A te inwestycje były robione niestety spontanicznie. Mamy w Lubuskim dosyć duże złoża naturalne, mamy niezbyt oczywistą turystykę, taką weekendową turystykę, mamy mnóstwo pałaców, mamy 500 jezior, nie potrafimy tego wykorzystać niestety, a biorąc przykład na przykład z Brandenburgii, która też nie jest jakimś koniem pociągowym turystyki, jednak weekendowa turystyka tam świetnie funkcjonuje i tudzież Spreewald jest takim miejscem, gdzie Niemcy, gdzie Polacy również bardzo chętnie przyjeżdżają na weekendy. My mamy mnóstwo ośrodków, dosyć już drogich. Nawet ostatnio kolega prosił mnie, żebym poleciła mu jakieś miejsce w Lubuskim na weekend, na przedłużony weekend. I faktycznie ceny za nocleg dla rodziny sięgają 50 euro, nawet w Gryżynie, w takiej malutkiej Gryżynie. Warunki są dobre, ale nie są oczywiste. Czyli no nie wszyscy ludzie wiedzą, że takie miejsca w Lubuskim są, bo jest brak reklamy. Po prostu trzeba myśleć bardziej całościowo i traktować województwo jako firmę.
Polskie Stronnictwo Ludowe. Stanisław Tomczysz.
Szanowni Państwo, trzeba do tych rankingów podchodzić bardzo spokojnie. Słusznie zauważył pan radny Marcinkiewicz, że my jesteśmy, ciągle rywalizujemy z Opolem. Czy jesteśmy na przedostatnim, czy ostatnim miejscu pod względem i powierzchni, i ludności. Te rankingi liczą się też według tego. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że województwo lubuskie, a przedtem zielonogórskie, gorzowskie, leżało na tak zwanym zachodzie. Tutaj nie było specjalnego rozwoju. A jeżeli nastąpiła transformacja, to nastąpiło też wyraźne tąpnięcie i upadek bardzo wielu zakładów przemysłowych, które stanowiły trzon każdego miasta dużego czy powiatowego, czy też tych obydwóch, jeżeli one są tak traktowane, Gorzowa czy Zielonej Góry. I teraz trzeba to odbudowywać. Więc dochód tworzą właśnie małe te przedsiębiorstwa. Natomiast później, jak mamy tutaj przykład takiej gminy Bobrowice, ona jest bardzo wysoko w rankingu gmin w Polsce, ale tam jest jeden zakład, elektrownia Dychów, która daje olbrzymie pieniądze. Taki Lubin, Głogów, to są olbrzymie, przecież KGHM zasila te zakłady. Tutaj trzeba wypracować w inny sposób ten dochód. I to stawianie, obojętnie czy przez dotacje, czy wspomaganie pieniędzmi unijnymi innymi, które tworzą ten dochód, podatek CIT, które płacą tutaj zakłady pracy, czy też ludność w postaci PIT-u. Jeżeli jest to miejscowości są małe, nie ma tych zakładów, to jest olbrzymi problem. I wzrost tych nakładów pieniężnych różnych i poprzez zwalnianie różnego rodzaju zachęty, to powoduje, że my jesteśmy w tej czołówce. Ja podchodzę do tego bardzo spokojnie. Oczywiście każdy jakiś tam spadek, no to trzeba analizować. Trudno mi w tej chwili odnieść się, bo to trzeba było mocniej się wgłębić w to, co tutaj wspólnota pokazuje, ten system badawczy. Natomiast uważam, że spokojna realizacja poprzez te pieniądze, które są i z Unii Europejskiej, i zachęcanie inwestorów w tych miastach spowoduje, że my przy tych 100-tysięcznych miastach wypadniemy całkiem dobrze.
Kolejna ocena rankingu. Leszek Gajda, Porozumienie.
Ja osobiście wolałbym porównywać się właśnie do tych bogatych miast, do tych bogatych województw, dlatego że wtedy to powoduje, że mamy pewne chęci do tego, żeby jak najbardziej się rozwijać i jak najbardziej w tych rankingach iść do przodu, a nie ciągle być na samym końcu. Co do samego województwa, to rzeczywiście może ta pozycja 11 nie jest jakaś najgorsza, ale rzeczywiście byliśmy w lepszych pozycjach i to warto by było nad tym się zastanowić, co spowodowało, że jednak spadliśmy na tą końcówkę rankingu. Warto by było wyciągać wnioski i pomyśleć o tym, jak możemy stać się bardziej atrakcyjni, nie tylko pod względem inwestycyjnym, bo to jest bardzo istotne, żeby jak najlepsze firmy ściągać do naszego województwa, bo one będą powodowały, że mieszkańcom naszego województwa będzie się lepiej żyło, bo będą lepiej zarabiać. To trzeba jasno powiedzieć, że ten ranking pokazuje, że jesteśmy jako mieszkańcy naszego województwa no najmniej wynagradzanie. I to jest jednoznaczne. Zarabiamy najmniej w Polsce i warto by było pomyśleć o tym, zanim wybieramy naszych włodarzy, czy rzeczywiście oni spowodują, że nasze województwo będzie się bardziej rozwijało i przez to nam się będzie lepiej żyło. Ja teraz odniosę się tutaj do Gorzowa Wielkopolskiego, bo no my już prawie od 10 lat jesteśmy na samym końcu.
5.
no prawie 2010, to tam jest 17-18 miejsce, także ciągle jesteśmy na samym końcu i to jest bardzo przykre. Naprawdę, bo chciałbym osobiście, żeby jednak w Gorzowie nam żyło się lepiej, żeby gorzowianie jak najwięcej zarabiali, ale tutaj rzeczywiście warto by było pomyśleć i jednak zjednoczyć te siły. Bez względu na to, kto jakiej opcji jest, prezydent powinien nawiązać współpracę ze wszystkimi opcjami politycznymi i pomyśleć, w jaki sposób możemy rzeczywiście zrobić Gorzów bardziej atrakcyjny i przez to przyciągnąć więcej inwestorów tutaj, bo naprawdę to będzie powodowało, że nam będzie się tutaj lepiej żyło.
Kolejna ocena rankingu wspólnoty Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
To znaczy, że mówimy dobrze o naszym regionie, to ja uważam, że jest to bardzo pozytywne, ale mówimy raczej w kategoriach przyszłości, jak to będzie to województwo zieloną krainą nowoczesnych technologii, bo na dzień dzisiejszy rzeczywiście daleko nam jeszcze do tego celu, ale dobrze, że go sobie wyznaczamy. Jeżeli chodzi o ten ranking samego województwa, które przesunęło się na 11 pozycję. No to cóż, od długiego czasu czekamy i mówimy ciągle o tak zwanym flagowym okręcie naszej gospodarki, którego niestety na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy. I tutaj trzeba powiedzieć, że przymierzaliśmy się do dwóch wielkich inwestycji. Jedna to kopalnia węgla i o niej musimy już zapomnieć, bo zmieniła się rzeczywistość. Mamy problem klimatyczny tutaj i mam nadzieję, że odejdziemy od tego źródła energii. Natomiast pod znakiem zapytania ciągle zostaje inwestycja związana z naszymi zasobami surowcowymi, miedzią. No i też tu jest oczekiwanie od rządzących podjęcia i wsparcia starań, bo nie można odmówić braku starań województwu, władzom samorządu, żeby tę inwestycję czy te inwestycje przyspieszyć. Bez inwestycji nie będzie niestety możliwości większego zarobkowania. Proszę pamiętać, że w większości pieniądze, które my płacimy w postaci PIT-u, podatku, to są pieniądze, które pozyskują mieszkańcy z pracy głównie w sferze budżetowej, a ta od lat tak naprawdę nie była waloryzowana. Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości był uprzejmy powiedzieć, że bardzo kosztochłonne są te inwestycje, które zostały zrealizowane z funduszy zewnętrznych. To fakt, że trzeba je utrzymać, ale proszę też pamiętać o tym, że obciążenia samorządów zadaniami, które przychodzą do nas z góry, rządowymi, są też ogromne i nie pozwalają tu na inwestycje wewnątrz, na podnoszenie płacy. Zatem trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że bez ściągnięcia inwestorów, ale inwestorów, którzy będą mieli ofertę dobrej płacy dla naszych mieszkańców. Nie zatrzymamy młodych ludzi, a zatem jest to zadanie już samorządów na poziomie miast. Rankingi rzeczywiście albo dodają nam takich skrzydeł, albo każą analizować przyczyny miejsca, w którym się znajdujemy. Nie ma satysfakcji z tego powodu, że jesteśmy, że tak powiem, w końcówce, ale obiektywna sytuacja jest taka. Czynimy starania. Muszą być zwiększone środki na badania i rozwój. Musi być tendencja do ściągania inwestorów, takiej przygotowania oferty, gdzie przyjdą inwestorzy i stworzą lepiej płatne miejsca pracy. No i to, o czym mówiła pani Olimpia Tomczyk-Iwko, rzeczywiście ten potencjał, który my mamy, on powinien być bardziej kompleksowo wykorzystany. Pełna zgoda do tej turystyki, że my mamy piękne miejsca. Są regiony na świecie, które tylko i wyłącznie w oparciu o turystykę całą gospodarkę prowadzą. Nie konkurujemy z morzem, nie konkurujemy z górami, ale ten potencjał, który mamy, ja jestem zdania, że należy go bardziej wykorzystać. No i oczywiście stworzyć warunki do tego, żeby ci młodzi ludzie w tym województwie lubuskim pozostali. Nie pozostaną, jeżeli nie będzie dobrze płatnych miejsc pracy. A to już jest zadanie włodarzy poszczególnych jednostek samorządu.
Jeszcze króciutko, Marek Solbacz.
Ja tylko chciał się odnieść do tej atrakcyjności inwestycyjnej, bo ona wynika też w konsekwencji z tego, że wcześniej podejmowane decyzje przez innych samorządowców, na przykład budowa filharmonii w Gorzowie, bez konsultacji, bez programu na przyszłość, bez zapewnienia sobie bieżącego finansowania ministra kultury, spowodowały to, że wydaliśmy na nią 100 milionów własnych środków, 30 z funduszy z Unii Europejskiej, ale te 100 milionów będziemy spłacać jeszcze przez najbliższe bodajże chyba 6 albo 7 lat i to będą najwyższe raty kapitałowe, czyli tamte decyzje sprzed kilkunastu lat będą obciążały w tej chwili mieszkańców Gorzowa na długie lata. Czy to było potrzebne? Ja kwestionowałem od samego początku taki wydatek, dlatego że wtedy już mówiłem, że to będą konsekwencje na długie lata, bo w tej chwili, żeby zapewnić i bieżące funkcjonowanie, które jest kosztowne, i spłaty zobowiązań tamtych, przecież też zaciągaliśmy zobowiązania, na to też trzeba gromadzić środki, determinuje, dyktuje nam odpowiednią politykę podatkową i w związku z tym to jest zapętlenie, bo czyni miasto mniej atrakcyjnym pod względem inwestowania dla podmiotów zewnętrznych i dlatego sugeruję właśnie, że takie strategiczne decyzje powinny być jednak nie pomysłami indywidualnymi, akceptowanymi przez społeczeństwo, tylko jednak obciążającymi tych decydentów i odsuwaniem ich od decydowania, bo to jest szkodliwe, jak się okazuje, na przyszłość.
Można jeszcze.
Tak, ad vocem. Tak. Najpierw może pan marszałek, a później ja.
Dobrze, proszę bardzo, Stanisław Tomczyszyn.
Przepraszam. Szanowni Państwo, ja nie będę tutaj wchodził w dyskusję, czy w Gorzowie ta filharmonia była potrzebna, czy nie, ale jak przychodzą, czy chcą się mieszkańcy, powiedzmy sobie tutaj, jak w Zielonej Górze. No, rozwijany jest przecież ten park technologii w Kisielinie. On tu też ma olbrzymie znaczenie. Będzie tym na pewno, co pani Aleksandra wspomniała, takim kołem zamachowym tu dla tego rejonu. Ale też jak młodzi ludzie przyjeżdżają, czy chcą się osiedlać, to też chcą mieć dobrą szkołę, dobrą filharmonię, panie ministrze, dobrą tutaj infrastrukturę kulturalną, jakieś formy rozrywki i tak dalej. To wszystko się wiąże. Oczywiście, że to się zgadza, że utrzymanie pewnych kosztownych rzeczy no jest, ale też ta oferta musi być złożona, bo inaczej też nie pozyskamy ludzi po prostu z wykształconych czy innych zwykłych nawet robotników do pracy.
Ja świadomie wskazuję tylko na pewnego rodzaju konflikt w różnego rodzaju interesach, że na końcu stajemy się biedniejsi jako miasto, mało atrakcyjni w inwestowaniu, ale to ma skutek działań podejmowanych wcześniej, dlatego sugeruję odpowiedzialne decyzje wtedy, kiedy mamy prawo decydować o wyborze swoich władz, bo to określa naszą przyszłość.
Jeszcze Olimpia Tomczyk-Iwko i zmieniamy temat.
Pięknym jest to nasze hasło Lubuskie krainą zielonych technologii. Myślę, że może przyszłościowo to się uda, ale teraz powinniśmy się jednak wszyscy ponad podziałami skupić na tym, co mamy. Mamy miedź i wszyscy powinniśmy wręcz lobbować za tą miedzią, wręcz robić wycieczki cały czas do rządu, żeby to w końcu poszło. Wiemy, jak sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda. Mamy też potężne złoża gazu, więc skupmy się na tym, co mamy. Weźmy przykład z Lubina. Lubin jest zasobny we wszystkie złoża. Jest jednym z najbogatszych miast w Polsce, chociaż jest to malutkie miasteczko. Więc bierzmy te dobre przykłady i róbmy coś ponad podziałami koniecznie.
Ale w tym zakresie, jeżeli można, dodam, inicjatywa po stronie samorządu jest stała, systematyczna po stronie naszych parlamentarzystów, ale leży piłeczka po stronie rządowej.
Mam świadomość, tak.
Bez decyzji rządowych niestety nie da się tego zrealizować. Czyli w związku z tym, no tutaj do współpracy
rząd trzeba
my
cisnąć.
Jesteśmy jako samorządowcy gotowi, natomiast musi być zgoda i musi być jasna deklaracja dotycząca terminu, harmonogramu,
co dalej, tak,
umożliwienia wykorzystania naszych
Nie znam, proszę Państwa, takiej inicjatywy, która by się narodziła w samorządzie, wskazywała perspektywę korzystnych rozwiązań gospodarczych dla wspólnoty lokalnej, a rząd byłby temu przeciwny. No tak, takich sytuacji ja nie znam.
No bardzo mi przykro, ale przecież petycje dotyczące wykorzystania miedzi, tysiące spotkań, interpelacji, no one powinny skutkować.
Panie redaktorze, tylko jedno słowo. Jeżeli chodzi o miedź, to powiedzmy sobie wyraźnie, myślę, że ze strony czy to samorządu województwa, czy tutaj w ogóle wszelkich możliwych czynników, pomoc w zakresie poparcia budowy kopalni miedzi jest. No, są to pewne strategiczne decyzje rządowe, rządowe, wielokrotnie już to padało,
na które czekamy wciąż.
Póki co rząd tego nie podejmuje.
No
i
właśnie.
Przypomnijmy, sejmik dwukrotnie podejmował oficjalne stanowisko w tej sprawie. Czekamy, może to oby w końcu się ziściło.
Posłowie składali dziesiątki interpelacji.
Wszyscy na to czytam. Czekamy.
Szanowni Państwo, podatek PIT niższy 1% oraz kwota wolna od podatku, prawie trzykrotnie wyższa niż obecnie, to kolejne zmiany, które dotkną Polaków. A z jednej strony to dobra informacja, ale Związek Miast Polskich alarmuje i pisze do premiera, że zmiany w systemie PIT zmniejszą dochody samorządów o prawie 6 miliardów rocznie. Co na to premier? Otóż przywołuje czas rządów Platformy i mówi, że przez 8 lat jej rządów do samorządów trafiło z podatku PIT 12 miliardów złotych, a obecnie przez 4 lata obecnych rządów samorządy otrzymają blisko 22 miliardy złotych. No i teraz tak, z jednej strony obawy samorządowców, z drugiej słowa premiera, słowo przeciwko słowu. No i Państwa komentarze. Samorządy mają powody do obaw, czy nie? Marek Sormosz na początek.
Z oczywistych powodów nie. To jest taka stara śpiewka, która właściwie tłumaczy bardzo często, czy w grach politycznych raczej, to jest wydźwięk propagandowy ma mieć, że rząd zleca ciągle więcej zadań, na które samorządy nie znajdują środków. No, polityka państwa, kreowana i wykonywana przez rząd, spowodowała w ostatnich latach wzrost przychodów samorządów bardzo wysoko i znów proporcjonalnie te wzrosty nastąpiły w zależności od aktywności, zasobności miast i wielkie aglomeracje miejskie uzyskały więcej, bo tam aktywność gospodarcza jest inna, też zarobki są wyższe, a mniejsze miejscowości, mniejsze gminy oczywiście też proporcjonalnie mniej. Ale wszędzie sam tylko wzrost gospodarczy wygenerował, czyli właściwie już likwidacja bezrobocia, bo dostąpiliśmy sytuacji, o której marzyliśmy przez dziesiątki lat, że w tej chwili właściwie można powiedzieć bezrobocia w Polsce już jako takiego nie ma. Dlatego wszyscy mając możliwości zarobkowania w różnym stopniu wkładają też do dochodów samorządu, a z racji różnych transferów społecznych w ostatnich latach i to na gigantyczną skalę, bo to jest w bieżącym roku jeszcze nie będzie pełnego przepływu, ale w przyszłym roku to już będzie prawie 80 miliardów, czy nawet więcej z tymi różnymi drogowymi inwestycjami, to łatwo sobie wyobrazić, jak bardzo wzrosły w tej chwili operacje finansowe na kontach samorządów. I z tego oczywiście przychody też odpowiednie.
Platforma, Mirosław Marcinkiewicz.
No, żyjemy chyba w innej rzeczywistości. Po pierwsze to właśnie, no możemy się cieszyć osobiście, bo każdy z nas odczuje to w swoim portfelu, no bo jak podatek jest niższy, no to mniej zapłacimy tegoż podatku. Ale jest właśnie ta druga strona. Nie chciałbym być złośliwy, ale wyczytałem gdzieś w internecie, że dla rządu PiS-owskiego budżet już się skończył, więc teraz trzeba zabrać samorządom. I wszelkie wyliczenia, które są wykonane w tej chwili przez Związek Miast Polskich, pokazują, że jednak do samorządów trafi no grubo parę miliardów mniej w ciągu roku. To są duże pieniądze, bardzo duże pieniądze. Dodajmy też, że chociażby ostatnia reforma szkolnictwa spowodowała no, wyjątkowo wysokie koszty, które właśnie samorządy musiały ponieść. Nie dziwmy się więc, że patrząc od tej strony, samorządy mówią, no chwileczkę, no ale dlaczego my mamy mieć mniejsze dochody? Te dochody będą mniejsze, no to jest proste. Podatek PIT, podatek CIT ma zasadniczy wpływ na poziom dochodów. Myślę, że obniżając nawet podatki, co jest dobrą wiadomością, no nie w taki sposób, żeby obciążać tę operacją samorządy.
Polskie Stronnictwo Ludowe, Stanisław Tomczyk.
No, szanowni Państwo, to bezsprzecznie nie ulega żadnej wątpliwości, że te dochody spadną. Tylko, że ja chciałbym o czymś innym powiedzieć. Tu kreuje się taką piękną, świetlaną przyszłość, bo się do 26 roku zwalnia ludzi z podatku PIT. No oczywiście składki NFZ to będą płacone, umowa o pracę i powiedzmy umowa zlecenie. A co z tymi pozostałymi ludźmi? Później ktoś, kto będzie miał 26 lat, a będzie zarabiał, nie płacił podatków, a ten, co będzie miał 27, będzie miał tam 2000 z czymś złotych, podatki będzie płacił. To coś jest nie tak. To albo się wszystkich zwalnia i tą propagandę tak się sieje. Bo to wie pan, panie radny.
Chciałby pan, panie marszałku, sprawa... zwolnić wszystkich z podatków?
Nie, no to trzeba
podnieść kwotę wolną od podatku.
Działalność, to trzeba przemyśleć, bo po pierwsze, ile tych ludzi będzie jest zatrudnionych na umowę o pracę i tak dalej, ale to propagandowo, to wie pan, to bardzo ładnie brzmi. Później mamy te słynne PKS-y, teraz też będą dopłacać złotówkę, a później 80 groszy, gdzie ten tak zwany wozokilometr kosztuje między 4 a 5 zł. To też ładnie brzmi, uruchamiamy PKS-y, ale czyim kosztem? Kosztem samorządów, kosztem ludzi. No i wie pan, no puści się taką kaczuszkę dla młodych ludzi, ładnie brzmi, ja już pomijam te 6 czy 7 miliardów, które stracą samorządy. A czemu rząd nie zdecyduje się na to, że skoro ten PIT samorządy mają więcej, to może by bardziej zainwestowały? Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że brak tych inwestycji, to spowoduje brak inwestycji w samorządzie i ten dochód w każdym z tych samorządów, to mówiliśmy o tej zamożności przed chwilą, będzie spadał. To kij ma dwa końce. Propagandowo przed wyborami wygląda ładnie, a de facto w portfelach ludzi i tych młodych i powiedzmy sobie samorządów, czyli de facto nas tutaj w Polsce nie bardzo. Ja z takim postawieniem sprawy się nie zgadzam kompletnie.
Niech pan może powie słowo na temat przygotowań samorządu województwa na najbliższe 5-7 lat, kiedy będzie musiał radykalnie zredukować administrację, bo transfery europejskie będą powoli zmniejszały się, a budowana była administracja na obsługę przecież gigantycznych przepływów z Unii Europejskiej. Czy samorząd w tej sprawie coś robi, czy chce ponosić dalej koszty kosztem podatników?
No, administracja rządowa też się bardzo rozbudowuje, więc proszę nie wrzucać kamyczka do samorządowej, bo naprawdę pękają mury budynków właśnie, gdzie jest sprawowana władza rządowa.
Ja myślę, że odpowiadając samorządy, każdy z samorządów sobie spokojnie poradzi, bo będzie widział, na czym stoi. Jeżeli pan w takim kierunku widzi, że to wszystko będzie szło, no to niech pan postraszy ludzi, że będą zwalniani i tak dalej. Nikt nikogo nie ma zamiaru zwalniać. Samorządu. Odpowiedzialność samorządów istnieje, bo do obsługi, pan doskonale wie, pieniędzy unijnych, potrzebni są ludzie i oni są odpowiednio zatrudnieni. I trzeba odpowiednio reagować w zależności od tego, jakie te pieniądze będą i na pewno sobie z tym poradzimy, to pana zapewniam.
I teraz Olimpia Tomczyk, Kitko, Kukiz 15, pytanie powraca. Czy samorządy mają powody do obaw, że będą mieć wpływów?
Znaczy w ogóle w Polsce mamy do czynienia z tym, że podatki nie są proporcjonalne do zarobków i to jest nasza największa bolączka. Właściwie podatki w Polsce wręcz nie są uczciwe. Tutaj się posłużę aż takim stwierdzeniem. Mamy najwyższy ZUS w Europie, a najniższe płace. I niestety ta osoba, która zarabia 2200 i ta osoba, która zarabia 100 tysięcy złotych, płaci tyle samo. Jaka tu uczciwość? Nie ma tu żadnej uczciwości. Jak słyszę, że nie ma bezrobocia w Polsce, bo tak mówią statystyki, no to naprawdę ja wołam o pomstę do nieba, bo ci, którzy chcą sobie poradzić, zwłaszcza tutaj u nas w Lubuskim, to wyjeżdżają za granicę, żeby mieć te 1200-1300 euro. Zapytajmy się 100 osób spotkanych przypadkowo na ulicy, która z nich zarabia tą średnią krajową, czyli ponad 4000 zł. No to są kpiny i to mnie najbardziej martwi, że niestety wciąż wyjeżdżamy. Ci, którzy są zarejestrowani jako bezrobotni, to ci, którzy się chcieli zarejestrować. I jeżeli nie ma bezrobocia, to po co dalej utrzymujemy urzędy pracy i płacimy na to takie krocie. Jeżeli chodzi o zmniejszenie tej kwoty PIT, no niby fajnie, bo faktycznie za rządów PO nic się nie działo i praktycznie ta płaca minimalna wzrosła bodajże od 2010 z 1200, tam 61 bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, teraz do tych 2200. Ale co to nam daje? Te pieniądze i tak straciły na wartości. Rozumiem samorządy, że się obawiają, że będą mniejsze wpływy, ale to wszystko jest nie tak, jak być powinno. Powinniśmy mieć odważnych polityków, odważny rząd i zacząć te reformy zupełnie inaczej.
Porozumienie, Leszek Gajda.
Większość osób z reguły mówi, że dobrze, jak rząd obniża podatki. I teraz dochodzimy do sytuacji, w której rząd wprowadza właśnie takie zmiany obniżające i nagle politykom różnych opcji, szczególnie opozycji, nagle się to nie podoba.
Zdroworozsądkowy.
Ale zapytajmy się ludzi i porozmawiajmy z ludźmi, czy a nie tylko tutaj w gronie politycznym. Zapytajmy się mieszkańców Gorzowa, przejdźmy się ulicami, zapytajmy się, czy będą zadowoleni z tego, że będą płacić mniejsze podatki i będą mieli przez to większe środki w swoim portfelu. I tutaj należałoby takie pytanie skierować właśnie do wszystkich Polaków. I moim zdaniem jest to bardzo dobre, a to, że akurat do gmin, do samorządów wpłynie mniej środków, no to wiadomo, no to jest następstwem obniżenia podatku, ale musimy spojrzeć, rzeczywiście, tak jak premier zaznaczył to, dwukrotnie przez okres 4 lat więcej wpłynęło środków niż przez 8 lat rządów PO i PSL-u. Mamy ponad 10 miliardów więcej wpłynęło przez 4 lata do gmin, do samorządów. W związku z tym samorządy nie odczują tego tak znacząco. To nie spowoduje, że nagle zbiednieją i mniej zaczną inwestować.
Zbiednieją, ale to jest wyliczalne.
Nie zbiednieją. Po prostu jeżeli porównają sobie budżety z lat poprzednich, czyli praktycznie nie będzie to jakieś znaczące zmniejszenie. A to, że mieszkańcy będą mieli więcej pieniędzy, spowoduje, że jednak zaczną się też rozwijać inne gałęzie przedsiębiorstw. I w związku z tym będą inne źródła, które rzeczywiście zasilą budżety.
Nowoczesna. Aleksandra Mlowa.
Pan redaktor zapytał, czy słusznie samorządy obawiają się tego zamieszania w polityce fiskalnej rządu. Oczywiście bardzo zasadne są te obawy z uwagi na to, że wprowadzamy zmiany w środku roku budżetowego. Zwalniamy młodych ludzi od 1 sierpnia. Te 2 miliony do 26 roku życia przestanie płacić. O tyle zmniejszą się dochody samorządu, bo przecież gro dochodu samorządu to są właśnie podatki z PIT. W październiku kolejna zmiana znowuż zwalniająca praktycznie nas wszystkich, bo 25 milionów Polaków na skutek obniżonej składki podatkowej. No tak nie można robić, ponieważ każdy samorząd ma planowane wydatki i w związku z tym to pomniejszenie będzie na pewno skutkować. Druga rzecz, to nieprawdą, że ciągle do tego panowie tutaj mówicie, że ciągle samorządy otrzymują pieniądze. Jeżeli otrzymują, to otrzymują zadania i właśnie ta pomniejszona składka, ten pomniejszony podatek dla młodych ludzi, to jest zagrywka na okoliczność wyborów, które są przed nami, bo Prawo i Sprawiedliwość nie miało specjalnej oferty dla młodych ludzi. No więc tak ad hoc wpadliśmy na pomysł, mamy 2 miliony potencjalnie ludzi, dla których jakiś ukłon jest wykonany. Nie ma kompleksowego widzenia. Nie ma kompleksowego podejścia. Polityka fiskalna państwa nie powinna być prowadzona na zasadzie, co 2 miesiące jest jakaś innowacja w tej polityce, tylko powinno być to długofalowe opracowanie takiego systemu fiskalnego, który będzie jasny, czytelny, nie będzie zaburzał pracy, funkcjonowania samorządów w trakcie trwania roku budżetowego. To jest po prostu nieakceptowalne.
Prawo i Sprawiedliwość?
Nie no, słucham właściwie, to można by powiedzieć, że pani pogląd na samorządność nie istnieje, bo nie ma samorządów.
Ale ja znam pana z takich właśnie uwag, bo wie pan, dlatego, pan nie umie się odnieść merytorycznie, tylko pan obraża ludzi.
Przed chwilą, nie obrażam, stwierdzam fakt. Pani przed chwilą zrobiła długi wywód o winach rządu na politykę samorządu. No to przepraszam bardzo, no albo czujemy, że samorządy spełniają się i tu uważamy, że w ocenach wszystkich, że to jest jedno z największych osiągnięć Wolnej Rzeczpospolitej.
Ale nie trzeba im kłód pod nogi rzucać tym samorządom.
Ale jakie szkody? Jakie szkody, jeżeli w ciągu ostatnich kilku lat przyrosły przychody samorządów wynikające tylko nie z zasług samych samorządów, tylko z zewnętrznych powodów.
Niech pan to poda na przykładzie Gorzowa. Konkretnie.
A mówi pani o czym?
No o tym przyroście, o tym przyroście właśnie dochodu na skutek polityki państwa.
No jeżeli,
proszę, konkretny przykład.
Proszę pani, jeżeli wpłynęło do Gorzowa ileś set milionów złotych na transfery społeczne, czyli na przykład 500+, wszystkie inne świadczenia, w tej chwili już wpływają kolejne na pierwsze dziecko z 500+, to sądzi pani, że pieniądze te nie są w obrocie gospodarczym?
Ale jest to polityka konsumpcyjna, nie inwestycyjna.
No proszę pani, ale dochody z tego wpływają również do samorządu. Biznes się kręci, usługi są przecież kupowane przez
posiadaczy. No to jak to się ma do rankingu miast, który samorządów, gdzie spada?
Proszę
pani, na głowę
dlatego, że odpowiedzialność samorządów, o czym wspominałem wcześniej, to nie jest tylko odpowiedzialność za ostatnie 2 lata czy 5 lat, tylko to
ranking
jest konsekwencja
jest
tego,
rok.
Co 15-20 lat. Tak, tylko zmieniają się kryteria oceny. Kiedyś wliczano do atrakcyjności badania samorządów i ich polityk lokalnych przez to, ile były w stanie zaabsorbować ze środków Unii Europejskiej.
No ale pan mi tu opowiada o transferach socjalnych.
A dzisiaj jest inna rzeczywistość. I nagle, kiedy się inaczej liczy, kiedy tak brutalnie, na żywo, ile zarabiają ludzie hospitu zapewniają dla dochodu gminy, to okazuje się, że tych pieniędzy nie ma za wiele. Ale to jest
no bo ludzie nie podejmują pracy, proszę pana, a to też jest całokształt polityki rządu. Bo nie opłaca się pracować kobiecie, jeżeli może korzystać z transferu socjalnego.
Nie opłaci się jeszcze, proszę.
Ale pani
bardzo proszę.
Fajny dialog, ale ja chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Tu padło przed chwilą w trakcie dyskusji, że zapytajmy mieszkańców, czy są zadowoleni z tego, że będą niższe podatki. Okej, każdy odpowie, jestem zadowolony. Tylko jeżeli to wejdzie w życie, zafunkcjonuje, to za chwilę zapytamy mieszkańców, czy są zadowoleni z tego, że stanęły wszystkie inwestycje. Bo no zabraknie w samorządzie pieniędzy na te inwestycje. Czy kolejny rok dłużej będzie rozkopane centrum Gorzowa, bo nie będzie środków na dokończenie tych inwestycji. Mówimy o konkretnych pieniądzach, a samorząd jest od tego, żeby zapewniać nam podstawowe usługi publiczne, które potrzebujemy. Transport, komunikacje, szkoły, cały szereg rzeczy. Moje zaniepokojenie z tego się bierze i na koniec tylko jedno słowo. Są inne sposoby. Ja wszystkich zachęcam do zapoznania się z sześciopakiem Schetyny, gdzie sposób finansowania samorządów jest jasno określony. Proszę się z tym zapoznać. To nie pora, żeby o tym w tej chwili mówić, ale są zupełnie inne pomysły, na pewno nie tak bolesne dla samorządów.
Króciutko,
to jest integracja państwowa zupełnie.
I kończymy.
Pomysł platformy.
Króciutko, Leszek Gajda.
Znaczy, odnośnie tutaj pana radnego, ja od razu pana uspokoję, że inwestycje zostaną zakończone z racji tego, że zawsze jeżeli ktoś planuje inwestycje, to przeznacza na to środki i ma na to środki, żeby dokończyć te inwestycje.
Ale
także
w ciągu roku je zabieracie.
Się nie obawiać. Zawsze są źródła finansowania przy realizacji inwestycji, także spokojnie miasto Gorzów zakończy te inwestycje.
Obawiam się.
Obawiajmy się tylko, żeby po prostu wykonawca w terminie realizował swoje zadania, a środki na to są przeznaczone i nikt nie rozpoczyna inwestycji, nie mając na to swoich środków.
Bo złamałby prawo.
Tak jest.
Dziękuję.
Pierwsze, tylko powiem, jedną rzecz tylko dodać chciałbym, że opóźnienia inwestycyjne w naszym mieście nie wynikają z braku środków, tylko z trafiania co i róż na nowe stanowiska archeologiczne.
To nasze ostatnie spotkanie przed
parlamentarną. To wszystko te dinozaury.
Parlamentarna przerwa w sierpniu, szanowni państwo, i także Lubuskie Forum zniknie z anteny Radia Zachód, ale we wrześniu wrócimy. Teraz ten czas dla ugrupowań to chyba jednak będzie czas przygotowań do jesiennych wyborów, czas kampanii. Zapewne w przyszłym tygodniu poznamy listy wyborcze niektórych koalicji. Dziękuję państwu dzisiaj za udział w programie. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję się państwu, wszystkiego dobrego życia.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję i życzę miłego odpoczynku od polityków na tej antenie również.
Leszek Gajda, Porozumienie.
Dziękuję serdecznie wszystkim, życzę miłego weekendu.
Aleksandra Mrozek, Nowoczesna.
Dziękuję bardzo.
Olimpia Tomczyk-Iwko, Kukiz15.
Dziękuję serdecznie.
Oraz Stanisław Tomczyk, Polskie Stronnictwo.
Dziękuję za uwagę, to teraz odpocznijmy przed wyborami.
Bogdan Sadowski, dziękuję. Do usłyszenia.